Sprawa w toku.
W sprawie w toku rozmawiamy dziś o biedzie i o tym, dlaczego pomoc jest potrzebna. Między innymi pomoc organizowana przez Szlachetną Paczkę. Olga Hałbut była w domu pana Bartka i pani Emilii, którzy opowiadali właśnie, jakie mają potrzeby, nie skarżąc się na swój ciężki los. Wolontariuszka również im towarzyszyła, więc ta rodzina została też znaleziona przez Szlachetną Paczkę jako ta wskazana do pomocy. A teraz już goście w studiu. Są z nami pani Karolina Magryś, koordynatorka Szlachetnej Paczki na Podkarpaciu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Ewelina Bębenek, zastępca dyrektora w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I telefonicznie jest z nami doktor habilitowany Beata Szlus, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego z Instytutu Nauk Socjologicznych w Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Mówimy o tym, jaka potrzebna jest pomoc, no ale właśnie mówimy też przecież, że sporo pomocy socjalnej już rodziny mogą otrzymywać. Pani Ewelino, jaka pomoc dociera teraz do takich rodzin potrzebujących?
Drodzy państwo, rodzinom, które potrzebują wsparcia, ośrodki pomocy społecznej udzielają pomocy w ramach swoich zadań. I są to dwa rodzaje świadczeń. Są to świadczenia niepieniężne i świadczenia pieniężne. Może wymienię pokrótce, jakie to są formy tych świadczeń, żeby też zobaczyć, czego tak naprawdę może brakować, jeżeli chodzi o konkrety w tym wsparciu. Do świadczeń pieniężnych zaliczamy wszelkiego rodzaju zasiłki, czy to są zasiłki stałe, okresowe, celowe, specjalne zasiłki celowe, świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków na przykład dla osób, które są uchodźcami w związku nawet z ostatnią sytuacją polityczną, którą doświadczamy na bieżąco, oraz świadczenia te, które są niepieniężne. I teraz zobaczmy, bo będzie to bardzo wartościowe w przypadku zwrócenia uwagi na to, co świadczą wolontariusze i cała idea Szlachetnej Paczki. Świadczeniami niepieniężnymi w przypadku możliwych działań ośrodków pomocy społecznej są praca socjalna, bilety kredytowane, składki na ubezpieczenie zdrowotne, na społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie osób opuszczających pieczę, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze i jeszcze wiele, wiele innych, które polegają na wspieraniu tych osób. Ale należy zwrócić uwagę, ponieważ my rokrocznie przeprowadzamy ocenę zasobów pomocy społecznej. I teraz, co jest ważne, jeżeli chodzi o tą ocenę? Możemy zauważyć, że w 2022 roku znacznie zwiększyła się liczba świadczeń właśnie niepieniężnych w porównaniu do świadczeń pieniężnych, które uległy niewielkiemu spadkowi.
I tutaj właśnie to jest, o czym pani wspominała już, bo i o czym pani Magda mówiła, czego potrzebują rodziny ze Szlachetnej Paczki, to pani Karolina pewnie nam potwierdzi. Ja wybrałam kilka przypadkowych rodzin ze strony Szlachetnej Paczki, czego potrzebują. Oprócz żywności, najczęściej odzieży, chemii czy kosmetyków, jest tam zawsze jakaś duża rzecz, ja to tak nazywam, albo drzwi, albo kabina prysznicowa, albo łóżko rozkładane, duże łóżko, albo na przykład kuchenka gazowo-elektryczna. Pani Karolino, rzeczywiście taka pomoc jest bardzo potrzebna i wy wychwytujecie, że tym rodzinom potrzebuje rzeczy i pani Ewelino, te rodziny nie mogą z pomocy już teraz dedykowanej przez pomoc socjalną zakupić tych rzeczy.
Dokładnie, dlatego właśnie ten rodzaj pomocy w postaci Szlachetnej Paczki umożliwia, no właśnie, zakup, nam mogłoby się wydawać, tych zwykłych, prostych rzeczy, które my posiadamy w swoich domach, podczas gdy osoby, które tego potrzebują, no nie zawsze będą miały odwagę, być może będzie towarzyszył wstyd, aby poprosić o taką pomoc.
Albo pomoc społeczna powie, że akurat nie może na taką rzecz przeznaczyć pieniędzy. I to nie jest wina urzędników, to nie jest ich winą.
To nie jest wina urzędników. Chciałabym to podkreślić. Pamiętajmy o tym, że wszelkiego rodzaju świadczenia, czy to te niepieniężne, czy pieniężne, wiążą się z czym? Muszą być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi ustawami i przepisami prawa. Stąd też bardzo często właśnie biurokracja może w jakiś sposób nawet nie tyle zniechęcać, ale utrudniać pomagać osobom, no właśnie poproszenie o pomoc.
I tutaj wkracza szlachetna paczka, tu biurokracji takiej nie ma, tutaj jest pomoc, którą zobaczy w wolontariusz urodziny i rzeczywiście, czy jest taka rodzina, która nie potrzebuje jakiejś takiej dużej rzeczy typu kuchenka, łóżko czy pralka nawet? Pani Karolino, spotkała się z pani, że brakuje gdzieś u kogoś takiego wpisu?
Tak naprawdę chyba u rodziny, którą sama wybrałam, dla której też jestem darczyńczynią, pani potrzebuje z takich, powiedzmy, że większych rzeczy, odkurzacze. To nadal jest sprzęt AGD, aczkolwiek dużo tańszy, więc też w momencie, kiedy wchodzimy na naszą stronę, nie każda rodzina potrzebuje faktycznie tej pralki czy lodówki, ale tak, takich rodzin jest bardzo, bardzo dużo. Musimy też pamiętać, że no, dla wielu z nas posiadanie łazienki, dostępu do bieżącej wody, to jest oczywistość. A okazuje się, że wolontariusze, którzy docierają do tych rodzin, bardzo często spotykają się z tym, że rodzina przynosi sobie w wiadrach wodę z pobliskiej studni, kąpie się, czy bardziej myje się w jakiejś małej misce, ponieważ ona w ogóle nie ma dostępu do łazienki.
Jak w przypadku tej rodziny, u której była nasza koleżanka Olga, zepsuł się bojler, więc jeszcze wodę trzeba sobie zagrzać.
Tak, te rodziny spotykają się z naprawdę dużymi wyzwaniami i tak jak już tu podkreślaliśmy, dla nas to są bardzo często rzeczy oczywiste. Nie wyobrażam sobie, jak można bez tego żyć. A te rodziny żyją i tak naprawdę w jaki sposób sobie radzą. To też powód, dlaczego nie zawsze one się do nas zgłaszają. One po prostu przyzwyczaiły się do tej sytuacji. Nie wierzą w to, że da się coś zmienić. Nie wierzą w to, że są wokół dobrzy ludzie, którzy mogą ich dostrzec i w jakiś sposób pomóc.
Pani doktor, tu się zwracam do pani doktor habilitowanej Beaty Szlus. A jak ta bieda powstaje? Czy często najczęstszym powodem jest choroba jednego albo dwóch żywicieli rodziny, czy choroba dziecka i wtedy niemożność pracy powoduje, że rodzina popada w biedę czy ubóstwo?
Szanowni Państwo, to, o czym mówi pani redaktor, oczywiście tak, wpisuje się właśnie w to pole, gdzie mówimy o tym, że rodzina doświadcza ubóstwa. To są szczególne sytuacje, sytuacje obciążające, trudne dla rodziny, wiążą się z dużymi wydatkami w przypadku choroby, czy choroby przewlekłej szczególnie, i też w przypadku doświadczania niepełnosprawności dziecka, czy też osoby dorosłej. Duże wydatki w rodzinie będą powodowały właśnie szczególne obciążenia dla całego systemu rodzinnego. I tutaj te rodziny są szczególnie narażone na to, że właśnie będą mogły popadać w tą sferę ubóstwa. Przy czym tutaj należałoby też mówić szerzej, bo jeżeli popatrzymy na statystyki, no to jeśli chodzi o osoby pracujące, niepracujące, emerytów, rencistów i tak dalej, to najmniej narażeni na ubóstwo będą ci, którzy pracują na własny rachunek. Tak wskazują badania Głównego Urzędu Statystycznego. A najbardziej ci, którzy utrzymują się z różnych niezarobkowych źródeł, z szara strefa i tak dalej. Jeśli będziemy szli do góry, to rolnicy też są też narażeni na doświadczanie ubóstwa, renciści czy też pracownicy osiągający dosyć niskie zarobki i emeryci. A właśnie pracujący na własny rachunek będą jeśli popatrzymy, oni będą najmniej na to ubóstwo narażeni. Przy czym są oczywiście prowadzone badania doświadczania ubóstwa. W naszym kraju zajmuje się tym Główny Urząd Statystyczny. Jeśli porównalibyśmy ostatnie 2 lata, to jakoś wyraźnie te wskaźniki się nie zmieniły. Natomiast sytuację pogarsza na pewno wysoka inflacja i po prostu wzrastanie cen, no co też jest dotkliwe dla właśnie gospodarstw domowych, o których tutaj mówimy.
Jeżeli chodzi o te badania, o których pani mówiła, co jest przyczyną, co może być przyczyną biedy i ubóstwa, to tutaj pani Ewelina Bębenek z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ma podobne wyniki badań, które prowadzi wasz ośrodek.
Dokładnie. To, co państwu powiedziałam, rokrocznie sporządzamy ocenę zasobów pomocy społecznej, która tak naprawdę daje nam możliwości poznać czy sytuację demograficzną, czy społeczną, ale również właśnie powody udzielania pomocy i wsparcia dla osób. I można zauważyć, że w 2021 roku, gdzie do tej pory na pierwszym miejscu wysuwało nam się ubóstwo, W 2021 roku na pierwszym miejscu mamy długotrwałą lub ciężką chorobę. Na drugim miejscu jest ubóstwo, na czwartym bezrobocie, a na piątym właśnie niepełnosprawność. Tylko ja chciałabym też podkreślić i na co my też również zwracamy uwagę, sporządzając właśnie tą ocenę zasobów, nigdy, drodzy Państwo, nie jest tak, że tylko jeden czynnik występuje. Popatrzmy sobie nawet na to, jeżeli występuje długotrwała choroba, wcześniej czy później pojawia się problem ubóstwa, wcześniej czy później pojawi nam się problem bezrobocia, a w efekcie długotrwała, przewlekła choroba może również prowadzić do niepełnosprawności, czyli widzimy również ten wieloczynnikowy wymiar.
Nie możemy tak powiedzieć, pani Beato, że to są osoby nieporadne, tylko po prostu albo im się nie chce. To nie jest takie proste.
No nie możemy jednoznacznie tak stwierdzić. Ja tu zgadzam się z moją przedmówczynią, panią dyrektor Eweliną Bębenek, że rzeczywiście mówimy o takich aspektach wieloczynnikowych, czyli to nie jest jeden czynnik, który wpływa na to, że przekracza ktoś sferę ubóstwa, tylko najczęściej właśnie jest ich wiele. One występują równocześnie albo mogą jeden po drugim. Jeden jakby powoduje, że jakaś kolejna przyczyna się pojawia. I tak jak pani redaktor powiedziała, no nie możemy o tych osobach mówić, że one są nieporadne, ponieważ no często jest tak, że rodzice muszą rezygnować z pracy, czy rezygnują z pracy, aby opiekować się na przykład dzieckiem przewlekle chorym. Więc tutaj też popadają w sferę bezrobocia i tutaj pojawia się kolejny czynnik. Więc ważne jest to, o czym mówimy, o ocenie zasobów pomocy społecznej, bo to pokazuje problemy, pokazuje też potencjał, pokazuje zasoby, które mamy na poziomie województwa, powiatu i gminy. Ale z drugiej strony myślę, że też ważne jest to, żeby podkreślić aspekty związane właśnie z tą pomocą materialną, niematerialną, ale też powiedziałabym o usługach społecznych, bo to jakby jeszcze jeden obszar, którego tutaj nie dotknęliśmy. Natomiast też ważne są usługi. W przypadku osób z niepełnosprawnością, na przykład wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością, czy w przypadku osoby starszej. Więc to też przekłada się na funkcjonowanie w gospodarstwie domowym i chociażby umożliwia osobom w wieku aktywności zawodowej wykonywanie pracy, podczas gdy osoba wymagająca opieki jest w ośrodku wsparcia, czy też otrzymuje usługę w miejscu zamieszkania i to powoduje, że no właśnie, może nie rezygnuje z pracy, ale tę pracę nadal może kontynuować.
Pani Karolino, jak dużo jest takich osób, którym też oprócz takiej pomocy materialnej w przypadku waszych wizyt potrzeba właśnie takiej pomocy społecznej, o której mówiła pani dr Beata Szlus? Typu posprzątania, przyniesienia węgla, rozpalenia, bo często osoby nie mogą tych czynności wykonać z racji tego, że zdrowie im na to nie pozwala i stan fizyczny.
Zdecydowanie większość naszych rodzin potrzebuje takiej tej dodatkowej pomocy i po to też jesteśmy my. My może nie przyjdziemy i też nie za każdym razem posprzątamy tej osobie, czy nie pomożemy wnieść węgiel, ale my też staramy się dawać wskazówki, bo paczka to nie tylko ta pomoc materialna, to też są wskazówki dla tych rodzin, jak mogą chociaż troszkę wyjść z tej swojej trudnej sytuacji. Nasi wolontariusze spotykają się z rodzinami też po weekendzie cudów. Tam też podpowiadają, w jaki sposób mogą się gdzieś zgłosić, mogą poprosić o tę dodatkową pomoc, która może w jakiś sposób ułatwić im to życie.
Wolontariusze Szlachetnej Paczki teraz intensywnie działają, przez cały rok zbierają informacje, ale tutaj pytanie też z pozycji do naukowca, do pani dr Beaty Szlus. Czy da się wyeliminować biedę albo tak dostosować ustawę o pomocy społecznej, by jeszcze szerzej docierała z pomocą i dawała jeszcze większe możliwości pomagania?
No z perspektywy naukowca powiem, że biedy nie da się wyeliminować. Bieda zawsze była, jest i będzie. I zawsze będą takie osoby, którym trzeba pomagać, bo tu też mówimy o zasadzie takiej solidarności, prawda, że tutaj społeczeństwo też wspiera osoby słabsze, które wymagają pomocy, opieki, wsparcia i takie osoby potrzebujące zawsze będą. Ja myślę, że mieliśmy takie trzy ważne ustawy o pomocy społecznej. Mamy stulecie tej ustawy o opiece społecznej w tym roku, bo ona powstała w 1923 roku. Potem mieliśmy w 90 już o pomocy społecznej, w 2004. I każda z tych ustaw na miarę czasu, kiedy obowiązywała czy obowiązuje, one po prostu były naprawdę dobre. Natomiast też społeczeństwo się zmienia i też te ustawy są nowelizowane. Co jest ważne, bo właśnie rozszerzają to spektrum pomocy. Na przykład w listopadzie poszerzyło się to spektrum i mamy przepisy o usługach sąsiedzkich. To jest coś nowego w Polsce, ponieważ możemy zapłacić sąsiadowi za wspieranie swojego sąsiada, na przykład z osoby starszej. To jest bardzo ważne. Mamy też opiekę wytchnieniową i tutaj inne różne przepisy się pojawiają i mają się pojawiać, które są takim właśnie rozszerzeniem tego spektrum różnych działań, też usługowych, dla osób, które potrzebują pomocy, opieki i wsparcia. A zatem no na pewno ustawy jeszcze mogą być poszerzane, wzbogacane, ale to się też dzieje w naszym kraju.
I właśnie między innymi dzieje się i widzi to pewnie pani Ewelina Bębenek, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, bo robiąc raport widzicie, które właśnie te elementy pomocy społecznej są najchętniej wykorzystywane i widać, że te usługi społeczne też mają coraz większą chęć wykorzystania przez osoby potrzebujące?
Jak najbardziej, a pamiętajmy też o ludności, która nam się zmienia. Drodzy Państwo, mamy teraz taką sytuację, że najwięcej osób jest w tym tak zwanym wieku produkcyjnym, czyli osoby pracujące, wykonujące czynności zawodowe. Mamy na terenie naszego województwa ponad 1 200 000 osób. Przedprodukcyjne, czyli można tutaj ująć wszystkie dzieci, mamy 389 tysięcy i trochę więcej. Poprodukcyjne już dochodzimy do 451 tysięcy, ale teraz pamiętajmy o tym, osoby w wieku produkcyjnym będą nam się z roku na rok właśnie będą coraz starsze. I co z tym dalej? Dlatego też to, co pani tutaj profesor też powiedziała, te usługi społeczne. Będziemy starać się dzięki usługom, ale też i nowym ustawom, tak jak na przykład ustawa o centrach usług społecznych, ich tworzeniu czy przekształcaniu właśnie z OPS-ów, będzie dawała tą możliwość. Dlaczego? Dlatego, że popatrzmy na liczby. Tak naprawdę, kiedy te osoby w wieku produkcyjnym będą już osobami starszymi, zmniejsza się liczba osób, które może im pomóc. Więc dlatego tutaj te usługi społeczne no będą tym czymś, na którym będzie zależało, aby osoba jak najdłużej mogła zostać w środowisku lokalnym i być zadowolona i szczęśliwa z życia, które posiada.
A to oznacza, że tak jak pani też profesor Szlus powiedziała, pomoc społeczna będzie zawsze potrzebna. Wolontariusze Szlachetnej Paczki obawiam się, że do końca życia będą mieli co robić. I właśnie przypomnijmy o bardzo ważnej rzeczy, bo chyba przekonaliśmy już wszystkich, że te osoby, które są wybrane do pomocy przez wolontariuszy Szlachetnej Paczki, to nie są osoby, którym brakuje już tylko jakichś cymesów, im brakuje naprawdę podstawowych rzeczy. Dlatego co ważne, o czym powiedziała pani Magda, jeszcze są rodziny, którym można pomóc, pani Karolino. Do 15 grudnia wybieramy rodzinę i pomagamy.
Tak, jeszcze są te rodziny. Mam nadzieję, że w międzyczasie ta liczba, o której mówiła Magda, czyli 39, że już się zmniejszyła, ale tak, jeszcze są te rodziny na stronie, jeszcze liczą na to, że ktoś je dostrzeże, dlatego warto wejść na stronę Szlachetnej Paczki, zapoznać się z tymi historiami, zapoznać się z potrzebami tych rodzin. One naprawdę nie zawsze muszą być duże, ale naprawdę one są bardzo, bardzo istotne, które mogą tej rodzinie pomóc i po prostu taką rodzinę wybrać, skrzyknąć znajomych, współpracowników, w grupie zraźniej, razem po prostu stać nas na to dobro i wybrać tę konkretną rodzinę, dla której w weekend cudów, czyli 16-17 grudnia, dostarczymy te paczki na magazyn, skąd wolontariusze zawiozą je do rodzin i te rodziny będą mieć naprawdę piękne święta dzięki temu.
Dlatego koniecznie, niewiele potrzeba, dołóżmy się do tego, by pomóc choć odrobinę tym osobom w tym ich ciężkiej sytuacji. Pracownicy Polskiego Radia Rzeszów również się skrzyknęli i pomagają jednej z rodzin. To niezwykła przyjemność. Niekoniecznie trzeba się tym od razu tak bardzo chwalić. Najlepiej wybrać rodzinę i pomagać. po prostu jej pomagać, do czego gorąco zachęcamy. Myślę tutaj wszyscy w studiu. Ja przypomnę, kto z nami był. Pani Karolina Magryś, koordynatorka Szlachetnej Paczki na Podkarpaciu. Dziękuję.
Dziękuję.
Pani Ewelina Bębenek, zastępca dyrektora w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Dziękuję bardzo.
Przy telefonie doktor habilitowany Beata Szlus, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego z Instytutu Nauk Socjologicznych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Małgorzata Iwanicka.